Morsz po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Joanna Łasz.
Dzisiaj zgodnie z obietnicą zostajemy jeszcze w Chicago i odkrywamy tą polską część.
Ale nim odkryjemy, to jeszcze obiecana informacja na temat metra w Chicago, dlatego że składa się ono z 8 linii o łącznej długości ponad 170 km i w tym ponad 90 km jest koleją nadziemną, niecałe 60 jest koleją naziemną i dopiero 19,5 km stanowi kolej podziemna, czyli metro właściwe, jak to nazywają niektórzy.
Słaba podziemność. Ale dzisiaj rozmawiamy o Polakach, a Polacy wcale w Stanach nie są tacy podziemni jak metro, bo ich bardziej widać. 3,3% w ogóle w całych Stanach Polaków żyje.
I ma się dobrze.
I ma się na razie bardzo dobrze, ale teraz w takim razie przejdźmy do może kilku celebrytów albo najważniejszych osób właśnie z Polonii amerykańskiej, także mieszkających w Chicago. Przejdziemy zaraz do organizacji, które specjalnie powstały na to, żeby reprezentować polską siłę, chociażby w Białym Domu, bo oczywiście bez Polonii większe rozprawy o polityce wewnętrznej i pochodzeniu, wizach w ogóle się nie odbywają. Ale zaczniemy oczywiście od historii, starą dobrą tradycją. Możemy w takim razie zacząć od takiej ciekawostki Jana Białostockiego. Pierwszy raz w Morsie po amerykańsku.
A nie, dobrze, pierwszy raz, bo wcześniej było wyznanie Jana Białostockiego.
Było wyznanie, teraz jest ciekawostka. W czasie I wojny światowej w Chicago mieszkało 350 tysięcy ludności polskiej, co oznacza, że było ich więcej niż rdzennych mieszkańców Warszawy pochodzenia polskiego. I wtedy to Chicago było największym miastem pod względem liczby Polaków, a nie Warszawa. Żadne miasto w Polsce nie było większe pod względem liczby Polaków niż właśnie to nasze kochane miasto z Chicago. No i później oczywiście zaczyna się ten magiczny okres XX wieku, lata 80., kiedy to wykreowało się na główny punkt, na siedzibę Polonii Jackowo. Od kościoła świętego Jacka, który właśnie tam się znajduje.
O tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać, natomiast warto powiedzieć, że Polonia ma własne radio. Radio nazywa się Wietrzne Radio. To jest oczywiście nawiązanie do tego,
ja będę miał edit zaraz do tego, bo to nie jest jedno radio, ale możesz najpierw skończyć powiedzieć.
Znowu twierdzisz, że przekłamuję.
Tak.
O, jaka dobra odpowiedź. No w każdym razie jest to radio. I to radio podało, a propos ostatniego odcinka, że Chicago przeznaczy 55 milionów dolarów na budowę nowego systemu odwadniania. Tunele i kanalizacja mają usprawnić odprowadzanie wody po dużych ulewach.
To bardzo przyjemnie. Z deszczu pod rynne będziemy tak się w takim razie poruszać rurami. Ale co ja chciałem powiedzieć, bo tam Wietrzne Radio możliwe, że jest w takim razie największe. Ale sam wiem doskonale, ponieważ trochę źle zaczęliśmy, mam wrażenie. Ponieważ ty mnie powinnaś na początku spytać, dlaczego ja tam w ogóle byłem, w tym Chicago.
Chciałam o to cię zapytać, ale nie dopuściłeś mnie do głosu.
Jasne, tłumaczcie bardzo pięknie. Chciałem powiedzieć pokazać taką postać mojego przewodnika po prostu po Chicago.
To mogę zadać ci to pytanie, czy już odpowiadasz na nie,
zaocznie? Nie.
No to odpowiadaj sobie. To ja milczę.
Odpowiadam sobie na to pytanie, a ty sobie milczysz, dobrze. Ja tam byłem z takiego prostego powodu, to znaczy prostego, ale jednocześnie wzniosłego, w związku z tym, że po Nowym Jorku miałem już prosto lecieć do Warszawy, ponieważ tam lot lata tak przyjemnie w stronę Warszawy od razu, to okazało się, że w Chicago będzie taka uroczystość w kościele wmurowania tablicy jednego z przywódców historycznych Narodowych Sił Zbrojnych i tak się akurat złożyło, że mój ojciec też tam miał wtedy przylecieć i przylecieliśmy, właśnie się spotkaliśmy w Chicago, bardzo tak przyjemne, po 3 miesiącach niewidzenia rodziny zobaczyłem rodzinę w Stanach.
W Chicago. Jackowo.
Tam, hello, no oczywiste mogłoby się wydawać. Wracając do tego tematu radia, ten pan, który jest jedną z takich opok tej grupy, która organizowała wmurowanie tablicy pułkownika Ignacego Oziewicza, Narodowe Siły Zbrojne, Nowe Pokolenie Chicago, tak się nazywa ta organizacja, powiedział właśnie wtedy, że różne radia mogą sobie wykupywać różne przedziały czasowe na antenie, że na przykład Wieczne Radio nadaje od 18 do 19, później przychodzi jakieś inne radio, Polonia załóżmy, od 19 do 20 i oni się tak dzielą tym czasem antenowym, który kupili po prostu od jakiegoś większego nadajnika po prostu z Chicago. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, tak? Także Wieczne Radio Wiecznym Radiem, ale nie pomijajmy całej reszty polskich mediów w Chicago, do których jeszcze będziemy dzisiaj wracać. I ta płyta, którą dzisiaj przyniosłem, która już nieraz tutaj z nami była...
Ja chciałam właśnie nawiązać, że może już jakaś piosenka by poszła, bo tutaj rozmawiamy.
Bo tą płytę właśnie dostałem od pana przewodnika, można go tak... Nazywajmy go panem przewodnikiem. Właśnie z NSZ, Nowe Pokolenie Chicago i to jest właśnie Golden Country Classics. Słuchaj, ja jeżdżę całe życie ciężarówką i nie za bardzo słucham country. Słyszę, że tutaj w tym sklepie muzycznym samą, tak właśnie w tamtym też jeszcze dostałem Rainy Quelly, Me, Johnny Cash and the Bottle of Wine, to no dobra, to wylosuj w takim razie, bo ja już się nagadałem. Otwieram płytę, żeby było słychać. O, otwieram. I teraz będzie losowanie od 1 do 20.
Trudny wybór, szczerze mówiąc. 18.
18, czyli Johnny Horton w utworze Mountain of Love. Got a mountain of love for the girl in the valley. Got an ocean of dreams for the girl in the valley. Someday I will marry the girl in the valley. Cause this mountain boy holds a world full of joy for the girl in the valley. She's a sweet little thing that lives for the spring in the valley.
Girl in the valley.
Every day she goes by with her head held up high like a hot stepping filly. I've tried everything, even bought her a ring. She won't wear it.
Girl in the valley.
She said she loves me, but she's not yet quite ready to marry. Got a mountain of love for the girl in the valley. Got an ocean of dreams for the girl in the valley. Someday I will marry the girl in the valley. Cause this mountain boy holds a world full of joy for the girl in the valley. In a quiet shady nook up at the side of the brook the last Saturday,
girl in the valley,
I got on my knees and I begged her please to marry me. She just turned her head and firmly said, sir, how dare
he?
My life just begun and I'm much too young for marrying. Got a mountain of love for the girl in the valley. Got an ocean of dreams for the girl in the valley. Holds a world full of joy for the girl in the valley. Got a mountain of love.
Góra miłości, górą miłości, ale ja tutaj mam kolejną ciekawostkę.
Jaką?
Dotyczącą teraz komarów, więc w sumie by pasowało. No pasowałoby, bo komary przecież nas bardzo lubią atakować, szczególnie latem. I znowu Wieczne Radio podało, że Chicago znalazło się w czołówce amerykańskich miast, gdzie najbardziej dokuczają komary. Lista takich 50 miast została utworzona. Na czele jest Atlanta, później właśnie Chicago, potem Waszyngton, Detroit i Nowy Jork.
To była ciekawostka, Joanny Łaszcz?
Tak.
To była szalona ciekawostka w takim razie.
To była przyrodnicza.
Przyrodnicza zawsze jest przyrodnicza. Nie, i ostatnio nie też jakaś podziemna też lubi być czasami twoja ciekawostka.
Jeszcze będzie o Secret Service i Białym Domu.
Skoro Secret Service i Biały Dom, to ja przejdę do takich większych osobistości Polonii w Chicago. Pierwszym posłem w ogóle polonijnym z miasta Chicago do parlamentu Illinois był pochodzący ze Śląska, albo jak to pięknie mówiliśmy przed nagrywaniem audycji, ze Śląska, działacz Piotr Kiełbasa. I właśnie to Piotr Kiełbasa jest takim prekursorem reprezentacji polskiej w ogóle w administracji rządowej federalnej Stanów Zjednoczonych, a raczej stanowej, nie federalnej. Siedziba władz centralnych Kongresu Polonii Amerykańskiej właśnie znajduje się w Chicago i teraz to jest taka najważniejsza w sumie organizacja. Nawet ostatnio w zeszłym roku było, ponieważ Barack Obama, który sam pochodzi z Chicago, był właśnie w stolicy stanu Illinois na spotkaniu z Polonią. I to spotkanie w ogromnym procencie właśnie organizował Kongres Polonii Amerykańskiej. To jest taka organizacja ogólnostanowa, która zawsze reprezentuje Polonię przed czy to kongresem, czy to sądami, bo oczywiście też pozwy o charakterze etnicznym czy pochodzenia także się zdarzają. To jest taka główna organizacja zrzeszająca Polaków w ogóle w całych Stanach.
A propos jeszcze właśnie tutaj ciekawych informacji dotyczących Polonii i dotyczących tego, co się znajduje w Chicago i nie tylko. Jest oprócz znanej nam dzielnicy Jackowo, jest też inna dzielnica, Jefferson Park, i tam znajduje się Fundacja Kopernikowska, która organizuje corocznie festiwal polonijny Taste of Polonia.
Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale nawet w mediach amerykańskich, nie wiem na ile śledzisz, pokazały się relacje z tego festiwalu w zeszłym roku. Pamiętam 2015, kiedy, nie dość, że już mówiliśmy o tym, kiedy wszyscy testowali, jak powiedzieć poprawnie pączki, nie pączki, tylko pączki.
I tak nie mówią poprawnie.
Oczywiście, że nie mówią poprawnie. Oczywiście, że nie. I tak teraz testowali kielbasa, what is schmingles dingus?
I to... A, schmingles dingus.
Tak, tak.
To
tak.
Był macz.
Tak. Właśnie takie...
Z języka polskiego na nasze, tak?
Tak, no bo jak inaczej powiedzieć po angielsku schmingles dingus?
Może, no w sumie...
Filthy Water Day.
Tylko pytanie, czy oni zrozumieją, bo to jednak chyba bardziej taka słowiańska tradycja. No w każdym razie śmigus dyngus bardzo trudne do wymówienia, ale jeszcze na przykład Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Myślę, że to byłoby chyba nie do przejścia.
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz jest dużo trudniejsze do powiedzenia dla Azjatów niż Amerykanów.
Myślisz?
Potwierdzone info. Ponieważ w restauracji, w której pracowałem, też pracowały osoby pochodzenia azjatyckiego i one w ogóle nie słyszą szy i czy. Nie ma takiego słuchu, żeby zrozumieć, że sz, a ona s. W ogóle nie ma takiego rozróżnienia.
Jakbyś nie wiedział, to na przykład chiński ma różne tony i na przykład Polacy uczący się chińskiego też nie rozróżniają tonów.
Więc... Tak, dokładnie, bo też testowałem mój chiński, a raczej nazewnictwo chińskie z tymi dziewczynami, kiedy chwaliłem się tym, że kiedyś przeczytałem jakąś książkę o Mao Tse-tungu i zacząłem rzucać nazwiskami, imionami tych wszystkich różnych generałów i ja mówiłem to, a one mówiły zupełnie coś innego, zupełnie jak ja tego nie przeczytałem. Także to była taka śmieszna wstawka. A propos wstawek, czas na muzyczną wstawkę. Uwaga, żeby posłychać. Pyk. Wielkie wrota do muzyki country i Asia od 1 do 20, poza 18.
Starym zwyczajem dzikich mrówek może być, nie wiem, 5. Niech będzie 5.
Starym zwyczajem dzikich mrówek 5. Sally was a good old girl, Waylon Jennings.
Sally used to carry my friends to school. Sally was a big old girl. Did my homework 'cause I was a fool. Sally was a good old girl. When I want a kiss or a little bitty squeeze, Sally's always willing and she did her best to please. A girl made to love and not made to tease. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. No matter what the request, Sally gave it her best. Sally was a good old girl. Mm-hmm.
folks was poor, but she helped all she could.
Sally was a good old girl,
the hardest working woman in the neighborhood.
Sally was a good old girl.
She walked up and down the streets all day, selling neckties to the ones who would pay. If you didn't have the money, then she'd give them away.
Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. No matter what the request, Sally gave it her best. Sally was a good old girl.
A favorite of all the men.
Sally was a good old girl.
All the girls despised her then.
Sally was a good old girl.
Women talked about her, but Sally didn't care. She kept on working and doing her share. She wound up married to a millionaire.
Sally was a good old girl. Sally was a good old girl. Sally was a good old girl.
Mam tutaj już o Secret Service. Dzisiaj nie będę mówiła o Donaldzie Trumpie, ale o tym, że w Białym Domu znowu były strzały i w zeszłym tygodniu został postrzelony funkcjonariusz Secret Service przez uzbrojonego w broń palną mężczyznę. I ten mężczyzna został postrzelony. Także trafił do szpitala, więc jeszcze mamy nadzieję, że przeżył i będzie sądzony.
Nie mam na to komentarza.
To dobrze, bo jeszcze mam jedną ciekawostkę a propos sądu, ale to już tak, myślę, pod koniec będzie.
Dobrze, to pod koniec będziesz
sądzić. Sąd ostateczny.
Sąd ostateczny w przedostatnim odcinku drugiego sezonu Morsa po amerykańsku.
Właśnie, bo nie wiem, czy macie świadomość, drodzy słuchacze, że wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i Mors po amerykańsku także. Ale teraz wracamy do Jackowa i do naszych Polaków.
Już przez łzy powiedziałaś to Jackowo, tak bardzo się już żegnasz z Morsem po amerykańsku.
Na razie żegnam się powoli, będziemy się żegnać z Jackowem, więc co tam jeszcze ciekawego możemy o nich powiedzieć?
Najstarszym polskim zabytkiem jest kościół świętego Stanisława Kostki, zbudowany w 1870 roku. Co ciekawe, także w Chicago znajduje się Muzeum Polskie w Ameryce. Powstało w 1935 roku pod inną nazwą. To chyba było tam działalności polonijnej i archiwów polskich, coś takiego, tak to się chyba nazywało. I co ciekawe, w tym muzeum chociażby można zobaczyć fortepian Ignacego Paderewskiego.
To tutaj, jak już mówiłeś o kościele, to ja pociągnę ten temat, dlatego że nie tylko Jackowo, nie tylko Jefferson Park, ale także Willow Springs, to jest 30 kilometrów bodajże od Chicago, jest placówka opactwa ojców cystersów. Tam w tej chwili jest, jak dobrze pamiętam, ojciec Konrad Ciechanowski. Także też właśnie możemy powiedzieć, że Polonia jest nie tylko w samym centrum Chicago, ale także gdzieś tam na obrzeżach. Chociaż łączy się z Chicago jak najbardziej.
Media, prasa, program. Przy czym to ostatnie to już chociażby nazwa tej gazety, która jest jedną z najpopularniejszych polskich gazet w Chicago. Poza tym możemy jeszcze przeczytać Express Business Plus albo Monitor i tym podobne właśnie gazety. To bardzo często są niestety gazety w bardzo niskim nakładzie, nie jeden raz drukowane po prostu w domowym zaciszu, także trochę akcja ulotkowa. Jeszcze nie wyszliśmy z tego systemu może tam trochę, żeby tak zrobić takie informacje. Ale po prostu o to chodzi, że nikt tam nie chce robić na tym wielkiego biznesu. Chodzi o to, żeby utrzymywać tą jedność Polaków w Chicago.
To jak ci się podobało w Chicago?
W pierwszym roku, w którym byłem w Stanach, w Teksasie i rozmawialiśmy kiedyś o Illinois i o Chicago, tam mi powiedziała koleżanka z pracy, że na Chicago tutaj mówi się Irago. Czyli połączenie Iraku i Chicago, ponieważ jest tam tak niebezpiecznie, że ludzie giną we własnych samochodach. I to faktycznie podobno ma miejsce. Nie wchodziłem głębiej w te tematy, przyznaję się, ale tak jak tu tam przechodziłem, chcąc nie chcąc tylko 3 dni i z przewodnikiem, to, że prawie wszyscy w restauracjach znają język polski, takie podstawowe słowa typu rachunek, to też świadczy, że naprawdę Polacy mają ogromny wpływ na to Chicago.
A mówiłeś z akcentem takim amerykańskim, polskim? Czy
a
jednak...
propos akcentów, to w pierwszym roku w Teksasie na pewno był ogromny z tym problem. I ciężko było mnie zrozumieć. W Teksasie, tam gdzie wszystkie sylaby się skraca. Ale tutaj pojawia się takie i trochę inne zagadnienie, ponieważ wracałem samolotem i obok mnie siedział człowiek z Kentucky. Co drugie słowo rozumiałem, co mówi. Tak, żeby móc mniej więcej zrozumieć, że rozmawiamy o filmie, który ogląda ten pan obok nas, czy coś takiego. Także naprawdę różnorodność
dialektów. No dobrze, ale ten amerykański, polski, jak, bo na pewno słyszałeś, będąc w Chicago, to jak ci się on podobał?
Nie ma amerykańskiego, czy... polskiego, jest polski, amerykański.
Dobrze, no to polski, amerykański. Jak często go słyszałeś?
Na każdym kroku. Naprawdę, na
I to
każdym
naprawdę
kroku.
To jest takie...
jak tylko słyszeli, to znaczy to jest bardzo twardy język, tak? Od tego zacznijmy, że my mówimy prawie jak Niemcy, tak? Polak właśnie z tym polskim akcentem będzie mówił jak Niemiec z północnym akcentem, tak? Chociażby. Także dokładnie to tak wygląda. Bardzo twardo przy tym wypadamy. Oczywiście da się z nas zrozumieć, ale... No ale to dalej nie jest taka integracja i zżycie codzienne z Amerykanami. Tak samo jak ci opowiadałem przecież w Nowym Jorku. Pani, która mieszka już tam 10 lat i zna tylko hi i bye. I wszystko. A reszta wszystko po chińsku, czy tam po mandaryńsku, czy w jakim języku ona rozmawiała z tą moją koleżanką, która musiała mi tłumaczyć każde słowo, które wypowiedziała. Także mi się wydaje, że jeżeli komuś chce się zintegrować po prostu z państwem, w którym przebywa, to jak najbardziej tak. No ale jeżeli zamykamy się w takim getcie, w cudzysłowie można tak powiedzieć, to ten poziom integracji dużo bardziej spadnie. Ja nie kibicuję żadnemu z nich od razu, ale uważam, że warto by było znać bardziej tą kulturę amerykańską i nie odcinać się od razu, skoro już tam mieszkamy.
To była rada Jana Białostockiego, a jeszcze będzie ostatnia w tym odcinku ciekawostka Janny Łaszcz, dlatego że amerykański Sąd Najwyższy anulował wyrok śmierci, na który za morderstwo skazany został czarnoskóry mężczyzna. I okazało się, że po 30 latach od pierwszego procesu było to anulowanie tylko dlatego, że w ławie przysięgłych nie było ani jednego Afroamerykanina. I właśnie tutaj kwestie rasowe były wyższe, niektórzy tak twierdzą, od kompetencji.
Niepoprawnie polityczne, bardzo. To znaczy w drugą stronę niepoprawnie politycznie, tak? Bo nie wiem, czy teraz dobrze zrozumiałem, że w związku z tym, że był anulowany ten wyrok...
Anulowano wyrok...
Ponieważ w ławie przysięgłych nie było żadnego czarnoskórej osoby, która miałaby sądzić tego czarnoskórego, tak? A powiedz mi w takim razie, dlaczego czarnoskóry miałby zagłosować za na przykład zabójcą tylko dlatego, bo tamten też jest czarnoskóry.
Poprawność. No i właśnie tutaj wchodzimy w bardzo niebezpieczny teren.
Bardzo niebezpieczny. Ja się boję naprawdę poprawności politycznej. Mors po amerykańsku też nie jest poprawny politycznie, bo ani ja nie jestem Afroamerykaninem, ty nie jesteś.
Ale mamy takie... jedną rzecz.
Ja nie jestem rudy, ty nie jesteś ruda.
Jak to? Nie, oczywiście, że
nie,
jestem.
Nie mamy korzeni żydowskich.
Jestem ruda, ale farbowana.
W ogóle się nie nadajemy do tego. Ale... Jesteśmy bardzo mało poprawnie politycznie.
Nie, no jedna rzecz jest poprawna. To znaczy, że mamy 50-50. Parytet jest, tak?
Jest. Chwila, czy parytet? Bo parytet i...
No kobiety walczą o parytety.
No tak, o parytety.
Żeby było równo. Żeby
ale
było...
mamy już system kwotowy.
Dobrze, już teraz wchodzimy na taki teren, gdzie może kończy się mors po amerykańsku, a zaczyna się jakaś inna audycja, więc...
Tak, rozmowy przy okrągłym stole.
Więc zostawmy to sobie...
Piątek 21, polecam.
Zostawmy to sobie na kiedy indziej. Ostatnia piosenka.
Ostatnia piosenka w przedostatnim odcinku Morsa po amerykańsku, także będzie losowaniem Joanny Łaszcz, ale to będzie ostatnie losowanie Joanny Łaszcz w ogóle w drugim sezonie.
I w ogóle w życiu Morsa po amerykańsku.
Ostatni odcinek to mamy już tak zaplanowany, że...
To znaczy Janek ma zaplanowane, bo przecież Asia oczywiście jeszcze nic nie wie, bo Asia chce się dowiedzieć i dopiero na antenie. No, tak,
od
tak 1 będzie.
Do 20.
Z bólem serca, bo to jest ostatnie moje losowanie.
Nie wiem, niech to będzie jakaś szczęśliwa cyfra, albo dzień, w którym się urodziłaś, albo miesiąc, albo może któraś godzina jest fajna.
A może rok?
Piękny sucharek, soczysty sucharek. Taki, że aż beton. Taki beton Beton to już jest wyższy poziom suchara.
Nie wiedziałam, że jest jakaś tutaj klasyfikacja, hierarchia.
Jest hierarchia
sucharów. Czego człowiek się nie nauczy w tym morsie po amerykańsku? 17, bo to jest dzień moich urodzin, więc niech będzie.
Stonewall Jackson w utworze Waterloo.
Tak pozytywnie w sumie, można by powiedzieć.
Tak. To będzie ta piosenka, a my się z wami na dzisiaj żegnamy. Jan Białostocki.
Janna Łaszcz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Po amerykańsku.